A więc tematem naszym dzisiejszym jest taki temat wzięty z życia. Nazwałem go pod tytułem Szkoła Bożych Czempionów, Zwycięzców. Ale to również jest mowa o maratończykach w biegu do Królestwa Bożego. Jaki chodzi mi głównie o to, że jesteśmy uczniami jednego Pana. I zanim do tego przejdę, to co chcę wam powiedzieć, to chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na bohaterów wiary, jak to mówi list do Hebrajczyków, ale byśmy zwrócili uwagę na postacie, które poprzez swoje świadectwo życia są dla nas zachętą. I pierwszym takim dla mnie bohaterem to był Abel. Jest krótka zmianka w historii jego. Spodobał się Bogu dlatego, że złożył wartościowszą ofiarę niż jego brat pierworodny Kain. I również on figuruje na tej liście w tych zastępach niebiańskich, w tym obłoku świadków, którzy nam towarzyszą. Drugim takim przykładem ze Starego Testamentu to był Henoch. Jak wiecie, że to jedna z pierwszych postaci, która nie ujrzała śmierci, tylko po prostu Pan go wziął z ziemi. Za życia wziął go z ziemi. Ale również dał mu świadectwem, że był jego przyjacielem. Że jego kroki, drogi podobały mu się. Dlatego Henoch jest również bohaterem, jest czempionem. Wiemy, że bieg, maraton nasz, czy można jak to nazwać, ten wyścig, nasz wyścig, to nie jest nic innego jak wyścig wiary. My przez wiarę ścigamy się, zdążamy do pewnego celu. I wiem, że Abel czy Henoch doszli do celu, ponieważ Biblia mówi dobre świadectwo o nich. Wiemy, że nie zawsze jest tak, że początek twój jest dobry, maraton. Ale istotny jest nie początek. Istotny jest koniec twojego biegu, twojego maratonu. To jest istotne, ponieważ na podstawie zakończenia twojego maratonu jest okazane, czy jesteś zwycięzcą, czy jesteś nieudacznikiem. Amen. Następnym takim moim Beniaminem to jest Noe. Noe również był bohaterem wiary. Sami wiecie, ile Noe musiał ścierpieć, nie tak prześladowanie, jak ośmieszania go. Kiedy zaczął budować na ziemi, nie na wodzie, na ziemi zaczął budować arkę, potężny statek, to cała tamtejsza społeczność się z niego śmiała. Był jedynym facetem. On, jego żona i również jego trzej synowie z żonami, którzy zostali uratowani dzięki właśnie jego biegu do celu. Następnym moim bohaterem to jest Abraham. Abram, jako został powołany, potem zostało jego zmienione imię z Abrama na Abrahama. I on również mówi Pismo, że jest bohaterem wiary. Doszedł do celu. Czy miał przeszkody? Spore w swoim życiu. Jedną z takich przeszkód, czy bym powiedział, z taką lekcją, jako uczeń, to, że musiał postawić Izaaka na ołtarzu. Musiał po prostu go zostawić na ołtarzu jako ofiarę. To było ciężko lekcją dla niego. Ale jak wiemy, że Bóg zwyciężył. Bóg dał rozwiązanie. Jakub. Czy miał lekko Jakub? Też nie miał lekko. Ale Bóg mówi o nim, że jest świadectwem. jest świadectwem wiary. Józef, następny, syn jego, jest świadectwem wiary. Cała księga, którą nazywamy Biblią, to są świadectwa ludzi, którzy byli zwycięzcami. Powołani przez Boga ludzie, którzy zwyciężali, którzy przede wszystkim z wiarą przechodzili przez życie. Potem możemy powiedzieć o Mojżeszu. Absolutnie. Mąż wiary. Mąż wiary. O każdym można mówić kazanie. O każdym z tych obywateli nieba, bohaterów można mówić kazanie oddzielne. Ja tylko wymieniam, ponieważ chcę wam przypomnieć, co za obłok świadków, jak mówi list do Hebrajczyków, obłok świadków, jego świadectwa, bohaterów, powinny nam codziennie towarzyszyć, obłok świadków. Jozue, następna postać, która przez wiarę żyła. Wchodzimy do księgi sędziów. Debora sędzina, Gideon. Wchodzimy w księgę królewską. Samuel, Dawid. Dawid to już to rok czasu można o nim kazanie mówić, o Dawidzie. O jego przejściach. Jako bohater wiary. Potem mamy Esterę, Mordochaja, ale jeszcze wcześniej mamy Rut, z księgi Rut. Jest bohaterką wiary. Jako Moabitka przyjęła Boga, jedynego Boga. I wchodzimy do Nowego Testamentu. Ja tylko mówię o nielicznych osobach. Jan Chrzciciel, bohater wiary. Maria, Matka Jezusa, bohaterka wiary. 12 apostołów, oprócz Judasza, bohaterowie wiary. Paweł Starszy, Łukasz, lekarz i pisarz, Tymoteusz, Tytus, Filemon, Onezym, Gajus, Juda. I na końcu ty, jako dalsze dzieje apostolskie, na końcu jesteś ty, jako bohater wiary. O ile wygramy ten bieg. O co chodzi w tym biegu? O co Bogu chodzi w tym biegu, w tym wyścigu, który jest przed nami? O co w tym wszystkim chodzi? Głównie chodzi nam o to, że ten wyścig wiary, ten wyścig należy do nas. My jesteśmy na tej bieżni życia. Z którą przechodzimy. Tak jak o tych bohaterach, co czytałem. Oni przechodzili przez swoje koleje losu. Czy znali przyszłość swoją? Tak samo jak i my nie znali przyszłości. Każdego dnia ponosili trudy dnia codziennego. Każdego dnia byli próbowani. Każdego dnia mieli do czynienia z pokusą, z grzechem. Każdego dnia. Ale autor listu do Hebrajczyków wybrał sobie tych ludzi i mówi, że jest obłok świadków. Czy oni się patrzą na nas? No Pismo na to nie wskazuje, że się patrzą na nas. Ale co to oznacza, że jest obłokiem świadków? To, że zostawili swoje świadectwo za życia. Ponieważ Pismo świadczy o nich. Dlatego obłok świadków. Ponieważ my, czytając ich życie, możemy brać z naszego życia ich świadectwo. I teraz w jakimkolwiek jesteś położeniu, w tym biegu, w tym maratonie, kwestia jest, gdzie jest twoja wiara w tym biegu. Gdzie są twoje pryncypia, gdzie są twoje wartości w tym biegu. Co dla ciebie jest istotne w tym biegu? I w 12 rozdziale.
Ja to mam nawet tutaj sobie zapisałem. Dwunasty rozdział listu do Hebrajczyków
mówi dość dobitnie. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków. To jest wielki obłok. Ja tylko nielicznych wyliczyłem. W Starym Testamencie jest ich 20. W Nowym, już nie wspomnę o Nowym, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Wielki obłok świadków to nie oznacza, że święci patrzą na nasze życie. Jak już wspomniałem. Wielki obłok świadków to znaczy, że to, co się dzieje na ziemi, składają nam świadectwo swoim życiem. Czytamy o ich wierze, czytamy o ich wytrwałości. To jest obłok świadków. To są wzorce do naśladowania. Ja nie mówię o Kainie. Ja nie mówię o ludziach tego typu, co Teracha, ojciec Abrahama. On wyszedł z Ur Chaldejskiego, ale zatrzymał się. Zatrzymał się w podróży do ziemi obiecanej, do ziemi kananejskiej. Ja nie mówię również o Ismaelu. Nie mówię o Ismaelu. Nie mówię o Samsonie. Nie mówię o Noemi. Nie mówię o Saulu, o Salomonie. Nie mówię o nich, ponieważ oni biegu nie dokończyli. Nie są dla nas wzorcami. To nie są ludzie, którzy wiernie wytrwali do końca. Nie mówię o Judaszu Iskariocie. Nie mówię o Diotrefesie z drugiego listu Jana. Nie mówię o nich, bo to nie jest bohater wiary. Jest wspomniany w Biblii, ale to nie jest bohater wiary. Ale chcę mówić o mnie i o ciebie. Żebyśmy biegu dobiegli. Żebyśmy tą sztafetę przeszli. Żebyśmy to zwyciężyli, nasz wyścig. O tym mówię, bo jest bardzo istotne. W dzisiejszym świecie, gdzie jest tyle znieczulenia społecznego, tak wiele braku miłości, akceptacji, tak wiele nieporozumienia wśród ludzi, wśród narodu naszego polskiego, jest ciężko. Ciężko jest o miłość. I ci bohaterowie stawiają nam poprzeczkę. Jest ona wysoka, ale warta jest gra świeczki, bo chodzi o życie wieczne. Chodzi, gdzie spędzimy wieczność. W tym biegu, jeśli stracisz z oczu Jezusa, to tak jakbyś się pomyliła z celem. I mówi drugi werset. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast dostać należytej mu radości, wycierpiał krzyż i nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Jezus jest sprawcą. On jest pionierem. On jest źródłem twojego postępowania. Jeśli my stracimy z oczu Jezusa, zwrócimy na co innego uwagę, to tak jakbyśmy po prostu w tym wyścigu nie poszli po torze, tylko po prostu w inną stronę. Jakbyśmy wypadli z tego maratonu. Życie chrześcijańskie to wyścig, który wymaga od nas i dyscypliny, i wytrwałości. To nie jest na tą chwilę. Nie wiem, czy wiecie, obliczyłem, Izaak potrzebował 20 lat, kiedy modlił się o syna. 20 lat. Jak myślicie? Potrzebna była mu cierpliwość? Amen. I to bardzo. 20 lat czekał na syna. Sporo to jest. Abraham jeszcze lepszy był zawodowcem. Potrzeba wytrwałości. Potrzeba nam cierpliwości. To nie jest bieg, który się robi w czasie kuchenki mikrofalowej. Za minutkę, za pół minutki już gotowe. Nie. Także potrzeba nam wytrwałości w tym. Jeśli modlisz się o kogoś, masz kogoś do modlitwy, to uzbrój się wytrwałość. Uzbrój się wytrwałość. Nie wiem, czy znacie Daniela. 21 dni modlił się, czekając na objawienie Boga. I przyszła odpowiedź. Ale co się wydarzyło? Zaraz po 3 dniach przyszła odpowiedź, ale nie doszło do skutku, ponieważ były przeszkody w przejściu odpowiedzi do Daniela. Ponieważ były przeszkody nie na naszym tu terenie, tylko w sferach niebieskich były przeszkody. Moce ciemności wstrzymały odpowiedź. I my nieraz też potrzebujemy wytrwałości w naszych modlitwach. Jezus mówi o tym, żeby wytrwajcie ze mną 1 godzinkę chociaż. Dlaczego zależało mu Bogu na 1 godzince? Ponieważ kiedy zaczynasz się modlić i po pół godziny ustajesz, ta modlitwa może nie osiągnąć celu, ponieważ są przeszkody w świecie duchowym. Pewne siły duchowe przeszkadzają przebić się twojej modlitwy. I potrzeba tej 1 godzinki na to, żeby utorować drogę do modlitwy. Żeby doszło do uszu Boga to, o co wołasz. Mówi, 1 godzinkę wytrzymajcie ze mną. Tak ważne jest. Nie, 5 minut i załatwione. Nie, tu trzeba wytrwałości we wszystkim. Ciężary, o którym mówi pierwszy werset. Ciężar, to co robi ciężar? Jeśli biegniesz, spowalnia cię. Amen. Jeśli masz plecak i w plecaku masz nałożone kamienie albo przy nogach masz worki z piasku, to czy będziesz szybki? Absolutnie nie. Czym są te ciężary? Bo jest wiele takich ciężarów, jakie mamy. Jednym z nich to są rzeczy materialne. Mogą być ciężarem. Więzi rodzinne mogą być ciężarem. Twoja tradycja może być ciężarem. To są ciężary, które nie pozwalają biec tak szybko, jak powinniśmy. Grzech, o którym tu jest mowa, który nas usidla, to tak jakby wiązał nasze nogi. A gdy masz nogi związane, nie możesz pobiec, ponieważ nie jesteś w stanie ruszyć, a nogami chodzimy, na nogach chodzimy. I potrzebujemy robić duże kroki w tym biegu. Ale grzech usidla nas. Szczególnie grzech niewiary. Grzech niewiary usidla cały nasz wyścig. Ponieważ przez grzech niewiary przechodzą wątpliwości. Czy to, że zaufałem, czy zaufałam, czy to jest właściwe, czy moje życie wiary jest życiem takim odpowiednim. Grzech niewiary powoduje to, że wątpisz w Boże Słowo, w Jego obietnicy. Zniechęcasz. To robi grzech niewiary. Grzech niewiary również odwraca cię, twoje oczy od Jezusa. Grzech niewiary. To jest główny grzech, bym powiedział, w tym wyścigu. Jeśli nie masz wiary, to ten bieg ci jest niepotrzebny. Nie ma dla ciebie sensu. I mówisz, to jest bez sensu. Najlepiej powiedzieć, nie ma Boga. Jak głupiec w psalmie jest napisany. Ale Bóg jest. Strzeżmy się tą myślą, że ten wyścig może być łatwy. Tak mi stoi Dawid, król Izraela. Miało być łatwo. Przyszedł Samuel, namaścił go i mówił, jesteś pomazańcem Pana. No i teraz pasowałoby mu dać tron. Ale okazało się, że to, co on przeszedł, żeby dojść do tronu, to koszmar. Król Saul nieraz rzucał w niego włócznie. Co robił Dawid? Brał włócznie, rzucał z powrotem? Nie. On tylko się mógł uchylić. Na jego drodze życia musiał przejść Dawid przez te próby, żeby zostać bohaterem. Jakie ty masz próby w swoim życiu? Czego doświadczasz w swoim życiu? Jakie próby przechodzisz? Jakie rzeczy spotykają ciebie? To jest bardzo ważne pytanie. Jaki test Bóg wyznaczył dla ciebie, który masz zaliczyć? Co jest górą, którą nie możesz przejść ani przeskoczyć? Ty i Bóg znacie odpowiedź. Bieg nie jest łatwy. Lekki, przyjemny. Życie z Bogiem wydaje się łatwe, lekkie i przyjemne. Ale tak naprawdę mówi dalej w tym liście Bóg do ludu swojego, mówi tak, że jeśli kogoś biorę za syna, chcę go wychować. Chcę, żeby rósł prosto. Żeby jego kręgosłup moralny był właściwy. Tego chce Bóg. Jeśli Bóg ciebie i mnie przyjmuje do swojego królestwa, to On nie chce nieudacznika. On nie chce kogoś, kto jest niestabilny. Dlatego wychowuje cię. Wychowywał tak Abrahama, wychowywał tak Izaaka i wychowywał tak Jakuba. A my nie jesteśmy inni, skoro jesteśmy w Jego królestwie. Mnie i ciebie Bóg wychowuje przez doświadczenie. Mówi nawet ten autor do listu do Hebrajczyków, że karci swoich synów. Karci. Napomina. Dlaczego? Dlatego, że kocha. Jeśli twoje dziecko idzie złą drogą, to czy będziesz go głaskać? Potrzebuje korekty. Amen. Potrzebuje pokazania. Nie tędy. Tak samo Bóg robi z nami. I pokazuje. Nie tędy droga. Nie, na pewno nie na skróty. Na pewno nie po najmniejszej linii oporu. Na pewno nie. Ale Bóg daje zawsze właściwą drogę. Właściwe drogę ewakuacji czy wyjścia. Bóg daje zawsze. Podczas tego wyścigu nie możemy stracić z oczu Jezusa. Kiedy tracisz z oczu Jezusa, to tracisz cel swego życia. Jeśli Jezus nie jest w centrum twojego życia, to tak naprawdę nic nie wyjdzie ci w życiu. Ale jeśli postawisz Go w centrum, w pierwszej kolejności, wszystko inne będzie miało sens i wszystko inne będzie miało swój porządek. I możemy zobaczyć, że tylko jedna osoba doskonały przykład dała nam wiary, życia z wiary. To był nią Pan. Tą osobą był nasz Pan Jezus Chrystus. Jakie życie prowadziła? Bardzo bogobojne, bardzo posłuszne, oddane sprawie. Jeśli my nie stracimy z oczu Jezusa, to wejdziemy na pewno w Jego ślady, ponieważ Jego życie będzie przez nas emanowało do innych. Życie wiary, tak jak u Jezusa. Żył z wiary. Żył dla spełnienia woli Bożej. Nie wiem, jak dzisiaj ty, ale często zastanawiam się, co jest wolą Bożą w moim życiu. I często nie robię żadnych rzeczy, ponieważ nie zawsze wiem, czy to, co zrobię, jest wolą Bożą. Ale ważne jest wiedzieć, jaka jest wola Boża dla mnie. To jest dla mnie istotne. Bo ja nie chcę, by moja wola doszła do głosu. Ja nie chcę robić to, co chcę. Bo to, co ja chcę, nie jest zawsze zgodne z Jego wolą. Nie wiem, jak u Ciebie. Ale ja się pytam, Panie, czy to jest Twoja wola? Czy chcesz, żebym to, czy tamto zrobił? I mamy po prostu najlepszego biegacza, którym jest Jezus. Wszystkie założenia On zrealizował i pokazał nam, jak żyć. Pokazał. Dlatego trzeci wers mówi, przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu trudzenia. Kto z was upadł kiedyś na duchu? Mieliście takie doświadczenia? I co się działo wtedy?
Nieciekawe.
Wszystko było możliwe, tak? Tylko to, co jest negatywne, wszystko było możliwe. Przyszła wiara, ale ta niewłaściwa wiara. Czyli destrukcja przyszła. Jeśli upadniesz na duchu, to wszystko widzisz w pesymistycznych kolorach. Wszystko dla ciebie jest po prostu bez sensu. Nie ma sensu żyć. Po co to żyć? Ale Pan mówi tutaj przez tego autora, abyśmy nie upadli na duchu. Patrzmy na Jezusa. Jeśli patrzysz na Jezusa, co prawda możesz upaść, bo sprawiedliwy 7 razy upadnie, ale Bóg go podniesie. Ale nie upadniesz na duchu tak, żebyś się nie mógł podnieść. Tylko wtedy, kiedy patrzysz na Niego. Jak myślicie, jaką podróż, jaki bieg przeszedł Jezus? Gdzie zaczął? Zaczął bardzo dobrze, w niebie, tak? Z nieba przyszedł na ziemię, tak? Narodził się w Betlejem, tak? Potem jego droga szła przez Getsemanę na krzyż Golgoty, tak? Jak myślicie, to doświadczenia były miłe? Jakbyśmy patrzyli życie Jezusa lub ostatnie 6 godzin Jego pasji i mieli to przed oczami, nie doszłoby tak, żebyśmy upadli na duchu. Bo byśmy Go mieli przed oczyma. On wycierpiał więcej od grzeszników niż wszyscy ludzie naokoło. Dużo więcej przeżył, doświadczył. Dużo więcej poniósł. Pismo mówi, że Bóg złożył na Niego cały ciężar grzechu. Moje i Twoje grzechy były na Niego złożone. Kiedy masz ten obraz przed swoimi oczami, nie upadniesz na duchu. On Cię podniesie. On Cię podniesie, ponieważ to, co On przeżył, możemy tylko szczycić się, cieszyć się, że takiego mamy orędownika, takiego pocieszyciela mamy. Taką osobę, z którego zawsze możesz wziąć przykład. Co najważniejsze, na każdym odcinku swojego biegu Jezus nigdy nie zwątpił. Nie cofnął się. Nie odwrócił się. I powiedział, nie, dalej nie pójdę, bo to mi będzie bardzo bolało. przeszedł. Przeszedł wszystko. I w końcu wylądował, jak mówi Słowo Boże, po prawej stronie tronu. Po prawicy tronu Bożego. I tutaj zachęca cię autor tego listu, abyś wzięła wzorzec z jego nieutrudzonego życia, życia jako sługi naszego Pana Jezusa. Mało, powiem wam, jest w naszym życiu uczniostwa. Jesteśmy dorośli, szkoła już się nam skończyła, tak? Ale żebyśmy teraz zmobilizowali się, zdyscyplinowali się do takiego życia, by na nowo przywrócić obraz Jezusa przed nami, przed każdą sytuacją, to powiem wam, że byłoby to cudowne. Gdyby Jezus zobaczył, o, to jest mój sługa, mój wierny oddany sługa, gdzie Słowo mieszka, działa w życiu tego sługa. Światło bije przez niego. To jest mój sługa, to jest moja służebnica. Dzisiaj jest mało nawet takich tematów, bo to są tematy, one nie są wygodne. Te tematy potrzebują od nas pewnej decyzji. Nie dlatego to mówię, żeby skrzywdzić kogokolwiek. Ale mówię dlatego, żeby zachęcić do takiego życia na wąskiej ścieżce. Powiem wam, że do tej pory na nas nie przychodziło jakieś wielkie prześladowania czy cokolwiek. Przecież musieliśmy życie kłaść za naszą wiarę. Ale Jezus ostrzega nas, że żyjąc na końcu czasów ostatecznych, miłość wieloziemna może zło nie przyjdzie w takiej spektakularnej formie, że stanie ktoś po prostu diaboliczny i będzie nas wyrzynał. Nie. Wystarczy, że nasza miłość oziemnie. Wystarczy, że nasza wiara, nasza nadzieja zostanie gdzieś tam na uboczu. Mamy to gdzieś, to gdzieś tu pod ręką, ale to nie jest przed nami. Wystarczy. Diabeł nie potrzebuje dużo. Diabeł nie potrzebuje, tylko odwróć wzrok od Jezusa. On nie potrzebuje więcej, bo on resztę to przyjdzie jak z automatu sam. Ale jest niebezpieczeństwo wtedy, kiedy my nasz wzrok odwracamy do czegoś innego niż do Boga. Jest niebezpieczeństwo utraty w tym wyścigu zwycięstwa. Jan w pierwszym swoim liście mówi, że wiara jest zwycięstwem naszym, która zwycięża świat. Jeśli ta wiara jest podupadła, jeśli ta wiara nie jest codziennie pielęgnowana, ona słabnie. Wiara musi być karmiona. Jak wszystko inne, twoje ciało potrzebuje posiłku. Twoja dusza potrzebuje rozmów, akceptacji, potrzebuje takiej czułości. A twój duch potrzebuje kontaktu z Bogiem, żeby żył. Jeśli Słowo Boże nie pobudza naszą wiarę, jeśli Pismo odkładane jest, bo coś ważniejszego jest, jeśli to nie dochodzi do nas, to musimy sobie zadać pytanie. Pytanie, czy my naprawdę jesteśmy w Jego Królestwie. Ja w swoim życiu widziałem wiele ludzi, którzy bardzo ładnie zaczęli. Mieli super start. Mieli niesamowite proroctwa. Mieli również pewną aprobatę z, powiedzmy, starszych zborów, czy pastorów, czy kogokolwiek. Dzisiaj ich nie ma. Nie to, że nie żyją. Oni nie żyją duchowo. Oni są. Oni jeszcze wegetują w świecie. Ale ich nie ma, ich przygląda. Najgorsze jest to, kiedy człowiek pozna prawdę i potem zniechęca się i odchodzi w świat. Poznając prawdę, wie, że to jest prawda i wie, że Bóg istnieje, ale odchodzi w świat dlatego, że nie jest wytrwały, żeby wytrwać w tym. I taki człowiek ani tu nie pasuje. W świecie się nie może odnaleźć, ale też nie może wrócić do Królestwa Bożego z powrotem. I on tak wisi. On wie, czym jest grzech. On wie wszystko. I stoi tak jak nad jakąś przepaścią. I stan tego człowieka jest naprawdę, to jest okropna rzecz. Będziesz widział rozgoryczenie, frustrację. Będziesz widział zazdrość, nienawiść. Będziesz w tym człowieku widział. I on się nigdzie nie odnajdzie. Takich ludzi najbardziej szkoda. Ponieważ do świata już nie pasują, bo już nie wejdą pod układ ten, a w Królestwie Bożym nie mogą wytrzymać, ponieważ coś im przeszkadza. A to, co im przeszkadza, to jest to, że ten ciężar i ten grzech, który ich usiedla. Nie dokończyli biegu. Zatrzymali się. Ja chciałbym dzisiaj ostrzec każdego z nas. Żebyśmy się mogli ostać. Żebyśmy się nie cofali. Żebyśmy patrzyli na Sprawcę. Ten, który jest początkiem naszej wiary i końcem naszej wiary. Na Jezusa Chrystusa. Jeszcze raz to wam przeczytam. Te trzy wersety z Hebrajczyków 12 rozdziału. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, Sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Amen. Niech Bóg da nam rozwiązanie w naszych trudnościach, w naszej drodze. Niech da nam rozwiązanie. Amen.